Siedzimy na ganku domu, do którego przyjeżdża kobieta z dzieckiem z wadą genetyczną. Dziecko wygląda zupełnie inaczej, ma zupełnie inną twarz, ma cudowne zwierzęce ruchy i biega po tej polanie, co jest przed nami tutaj, tarza się. I ta kobieta patrzy na nie, na to dziecko z takim bardzo, bardzo szczególnym, bardzo szczególną energią. I ja uwielbiam przychodzić, jak oni tu są. Nawet nie rozmawiamy, tylko przychodzimy obok, idziemy sobie do jeziora, które jest od nas o 20 metrów, właściwie do bagien. Niedaleko są, właściwie coraz więcej ich jest, są żurawie. No. Może się odezwą w trakcie rozmowy, chociaż jest popołudnie, więc pewnie śpią, czy nie wiem, co robią.
Szukają cienia. Ale tutaj...
Tu jest dużo cienia. Dużo, dużo. Chociaż miejscowi wycinają drzewa na potęgę, żeby sobie zrobić opał, zapewnić opał na zimę, taki dobry, pomarańczowy, pełen różnych soków, mimo że się im daje suche, stare drewno, to i tak tego nie wezmą, wiadomo.
I mają agresywne psy.
Strasznie agresywne psy, to prawda. I to nie jest fajne. W każdym razie ta kobieta jest dla mnie takim punktem odniesienia wobec wszystkiego, co jest naokoło, wobec tych olch, tych pokrzyw. I co tu jeszcze nam rośnie? Ula, dawaj.
Rajgras.
Chmiel.
No jesteśmy przy samych pokrzywach ogromnych, zdrewniałych jak krzewy wielkie. Aż dziwne, że się mówi na tą roślinę, że jest rośliną zielną. I tyle drewna tworzy. To jest najprawdziwsze drewno. Tutaj jest cięta i zawsze pokrzywa odpowiada w sposób zwielokrotniony na cięcie. I widać, jaka tu jest bogata. Czeka na przyjazd ludzi.
Wyobraź sobie, że gdyby coś się stało i gdybyśmy nie mogły nigdzie w ogóle pojechać, ani niczego zdobyć do jedzenia, to myślisz, żebyśmy przetrwały w tym domku?
Bez problemu.
I co byśmy jadły?
Wiesz, no, byśmy musiały przede wszystkim skupić się bardzo mocno na tym, żeby wykorzystać lato do pracy, do zbierania jedzenia, bo w ciągu lata to widzisz, żeśmy przeszły i ci powiedziałam, ile możesz naciąć, ile możesz zjeść.
I co możemy zjeść?
No, te wspomniane pędy chmielu, o których mówił już Pliniusz i które są niesamowicie pyszne. No bo z tymi dzikimi roślinami jadalnymi w ogóle z takim jest ten problem, że bardzo często tak można się tym pożywić i to bardzo, ale niekoniecznie jest to dobre.
W smaku,
tak. Natomiast nie chmiel, nie pędy chmielu, uwielbiam. No i cała masa jest roślin, które też są dobre, ale generalnie większość nie. Jednak te gorycze rozmaite, no właśnie między innymi są po to, żeby ich nie żreć.
No tak, jasne. Ale dałybyśmy radę.
Tak. Zatkany nos. No więc po prostu w lato trzeba byłoby ciąć, kisić, zakopywać, a zimą to jest takie fajne, bo zimą jedzenie schowane jest pod ziemią, bo cała masa roślin chowa się pod ziemię na zimę w naszej strefie geograficznej, więc te kłącza pełne cukru, korzenie. Teraz one nie są słodkie, no bo niby po co, prawda, jak tyle liści jest, słońca, niby, a potem magazynują, chowają się, robią zapasy, więc zobacz, trzeba byłoby zachowywać się jak rośliny. Teraz praca, tak jak tutaj wszędzie, wie, życie, a zimą, wtedy kiedy po prostu takie skromne czerpanie z tego, co się uzyskało.
Ale musiałybyśmy same sobie wykopać jamy? Powiedzmy, nie ma tego domku. Co się stało? No. I on jest zresztą i tak chyba...
Wymyśliłabyś na pewno coś. Jakąś jamę albo wiesz, trzeba byłoby może poświęcić drzewo, żeby coś, jakąś konstrukcję postawić. Korzystając z drewna, które jest cudem. Zresztą też siedzimy na drewnie teraz. Myślę, że jakoś tak, nie? No i na pewno ambony by nie było.
Ambonę trzeba byłoby zwalić w pierwszym rzędzie jako pomnik starych czasów.
No no, rozpalić ogień z niej.
Tak, i się ogrzać.
Tak, właśnie.
Usmażyć myśliwego jeszcze przy okazji.
Strasznie dużo tłuszczu by się wytopiło.
Wszyscy by się pożywili. Tak. Czyli co, ja jestem zakopaniem pod ziemią.
No, w ogóle. W ogóle to ten zwrot w podziemie, w podziemia, jaki zrobiłaś Ryzopolis, jest czymś bardzo mocno odświeżającym spojrzenie. Poszerzającym. Coś, co od dawna, od zawsze istnieje, ale się nie wlicza w nic. Zaczynając od tej śmiesznej zawsze, co mnie tak niesamowicie bawi. A mianowicie w ogóle no, mierzenie wszystkiego, co żyje. Mamy jakąś, prawda, fiksację na ten temat, że największe drzewa, najmniejszy owad, prawda, jakoś liczbą wyrażamy całą masę cech roślin. I w przypadku psa, czy w przypadku słonia, no to mierzymy od ziemi do czubka głowy i tak samo robimy z drzewami, z roślinami. Zauważ, mówi się sosna, tak, 30 metrów, ale pod ziemią to jej nie ma. Oczywiście nikt nie wlicza, wiesz, wymiar ciała roślin.
Faktycznie.
Świat pod ziemią. No.
Kurczę, a tam się zaczyna Sekwoja? Dokładnie?
120 metrów.
Korzeni?
Nie.
To, co, do góry?
To jak się ją opisuje.
Aha.
Rozumiesz? Wysokość sekwoi to jest 120 metrów. A co pod ziemią? I w ogóle już tego nie ma.
Kurczę, taka sekwoja. To jest moje marzenie, żeby jedną sekwoję wyhodować w Polsce.
Mhm. Ale to nie da rady.
Nie da rady, wiem.
Może za jakiś czas.
Ona nie ma... Ile metrów mogą mieć korzenie sekwoi?
No kilkadziesiąt na pewno. Nie. Dobrze wiesz, no... Mówi się, wiesz, że drzewo 120-130 metrów to jest największy organizm w ogóle, wiesz, taki system wielokomórkowy, który ma, składa się właściwie to jest drzewostan już na pniu. I tam są inne gatunki, inne drzewa też żyją na sekwoi. To jest świat właściwie. Wiesz, ale jest jeszcze bardziej złożony, jeszcze bardziej jest pięknie przez te korzenie właśnie, których nikt nie liczy.
Do wysokości.
No, to do długości ciała. Niezłe, co? Więc jeśli takie korzenie są niewliczane, to zobacz, jak bardzo wszystko inne jest zauważone, nie?
Podobno największym organizmem na świecie jest jakiś grzyb.
Tak, ale też...
Potem są hektary już. No dobra, schodzimy pod ziemię i mamy tam słodkie korzenie, a wodę skąd? Trzeba nosić.
Trzeba nosić, ale wiesz, no są wody podziemne. Przecież tam są, stąd jest woda.
No tak, ale jakby ciurkało nam do jaskini, to nas zaleje.
Trzeba byłoby wymyślić jakiś system, wiesz, kanalizacji małe źródełko, żeby je otworzyć i je po prostu, żeby się rozpłynęło gdzieś na boczki. No nie? No i żeby też te korzenie, które byłyby dookoła, miały z tego czerpać, nie?
I będziemy jeść insekty.
Oj tak.
Już to widzę.
I glizdy.
Glizdy przypalane na żywym ogniu. Ja zdecydowanie zamienię się w myśliwego. W myśliwą. Będę myśliwą i będę po prostu polować niestety bezwzględnie na zwierzęta, ponieważ nie jestem w stanie wytrzymać tygodnia bez mięsa. To jest tragiczne. Ale tak jest.
No. A ja za to zmienię się w to, co zmienia się czasem. Jest taki jeden gatunek ślimaka, który ma chlorofil pod skórą, jest zielony. I chciałabym właśnie być samowystarczalna, zielona. Wychodzę na słońce i się pożywiam. Mam cukier dla każdej swojej komórki do życia.
No, ale to jest nieosiągalne, szczególnie w warunkach jaskiniowych. No, nie wszczepisz sobie chlorofilu, no. Na razie przynajmniej.
No, tak. Ale no, czasem można byłoby wyjść jednak. Zwłaszcza, że tego słońca u nas ma się wrażenie jest coraz więcej, chociaż kąt Ziemi się nie zmienił w relacji do tej największej naszej gwiazdy, ale mamy wrażenie, że nas bardziej dopala, bo czymś innym jest pogoda, czymś innym klimat. I klimat się bardzo zmienił. Przecież widać to po zamieraniu drzew. Wiesz, a już zakatrupi drzewo przez warunki środowiskowe. To naprawdę jest już ogromne niszczenie.
Systemowe.
Systemowe i długotrwające.
I długotrwające. Dokładnie. Opowiedz o tym, jak drzewo umiera z powodu warunków środowiskowych, bo tym się zajmujesz teraz przecież.
No, wiesz co, to jest bardzo złożona rzecz i pokazuje, że jakby całą sieć zależności. Więc najpierw jest przyroda najczęściej ta nieożywiona, to znaczy właśnie brak wody, za dużo promieniowania ultrafioletowego, zbyt wysokie temperatury, wiatry i to po prostu osłabia organizm, który jest wykańczany ekspresowo przez grzyby, korniki, inne jeszcze, nawet są przecież półpasożytnicze rośliny, które potrafią szczepiać się w korzenie i wyżerać sobie jemioły. Teraz jest przecież ogromny problem, bo jemioły osłabiają, sosny nawet, wiesz, jemioły na sosnach już są.
O matko, nie wiedziałam.
No, bo są bardzo słabe i w ogóle już zamierają sosny w Polsce, więc to już jest w swoim sił.
Jak sosny nam zamierają, to co będzie rosnąć?
Nic. Dlatego, będzie step, jeśli chodzi o drzewa, bo większość Polski jednak jest na piachach.
Na piachach, tak.
Więc tutaj masz ogromnie żyzny las, żyzne łąki, jest ols, jeszcze woda przepływająca. Tutaj, wiesz, można traktować to miejsce jako ostoję, jako taką oazę. I myślę, że w całej Polsce będą takie oazy. Właśnie zanurzone niżej właśnie. Znowu już mamy poziom poniżej jakby gleby, nie?
My jesteśmy w dolinie po prostu. To jest dolina jak najbardziej. Bo u góry, tam gdzie jest wieś, jest żółto.
Jest żółto, właśnie. Więc spodziewam się tego i to nie tylko ja, ale po prostu jest mnóstwo prognoz, że Polska będzie stepowa ciała. I będą tylko jakieś takie miejsca, gdzie tych lasów trochę będzie. Będą to lasy oczywiście liściaste. Więc można się powoli żegnać ze świerkami, to już na naszych oczach się dzieje. Z sosnami też już. Na południu Polski. Więc po raz kolejny, nie, jakby mnie to dziwi właśnie to, że to się dzieje tak szybko. To jest dla mnie szokujące. Każdy wie, że się dzieje, ale wszystkie odpowiedzi, wszystkie raporty, wszystkie diagnozy, wiesz, patrzące nawet bioróżnorodność opisującą, czyli raczej wymieranie gatunku, zawsze po prostu zadziwiają nas na niekorzyść. Że to się dzieje gorzej niż w ogóle, żeśmy zakładali, ludzie zakładali, tak. Szybciej.
Że to jest najbardziej przerażające jest to, że po prostu zbliżamy się i to szybko do punktu, w którym nie będzie powrotu.
Bo jak jeszcze jest
szansa, że można coś zrobić, że jest jakiś możliwy gest. Ruch systemowy oczywiście, który przynajmniej to spowolni albo spowoduje takie nieskończone spowolnienie, jak przy wpadaniu do czarnej dziury, to jest szansa, że właśnie do niej nie wpadniemy.
Ale wiesz co, dla mnie zaskakujące jest, że człowiek ma taką ogromną moc, oczywiście wszelaką moc. I widać było to, co zrobił w kontekście pandemii. Czyli jest ogólnoświatowe zagrożenie i potrafił zatrzymać lotniska, zacząć wspomagać inną formę działalności człowieka, chronić, zamknąć plaże, pozamykać całą masę jakiejś działalności człowieka po to, żeby ratować jego życie, zdrowie w ogóle. Natomiast kiedy dzieje się prawdziwe zagrożenie dodatkowe, które dotyczy nie tylko jego, ale i wszystkich innych, udaje, że problemu nie ma, bo to wszystko, wiesz, te działania, to jest ściema. A największą żenadą są na przykład plastikowe rurki. wiesz, w ramach działalności jakby ograniczania plastiku Unia Europejska, no wiesz, już nie można pić.
Papierowe rurki.
Tak, teraz papierowe.
Tak.
Wiesz, tyle plastiku się tworzy, a natomiast no te rureczki, wiesz, to jest ten gaz dla mnie żenujący.
No jest to żenujące, ale dobrze, że przynajmniej nie ma rurek plastikowych. No tak. Kurczę, no
ula. No dobra, no nie ma, ale popatrz, w Lidlu są takie kotlety wegetariańskie, które są opakowane, wiesz, w kilka form jakby ochrony.
Plastiku.
Plastik, karton, wiesz, i w środku jakiś taki mały bobek do zjedzenia. Rozumiesz? Więc jakby ilość tego plastiku wokół tego jednego kotlecika w relacji do tych rurek, to jest, wiesz, nie wiem, 100 do jednego? Wiesz,
wiem, to... wszystko wiem. Ale to jest tak, jak masz po prostu dziecko, które po prostu jest okropnym potworem i któregoś dnia po prostu zje ci śniadanie. Mhm. I myślisz sobie, kurczę, rewelacja, jest zmiana. Wiesz, oczywiście nie ma to nic wspólnego z żadną zmianą.
No tak.
Więc no niestety trzeba się ze wszystkiego cieszyć, jeżeli oczywiście chcemy się cieszyć.
Nie, no jasne, oczywiście. Ale to pokazuje, że wiesz, że...
Jesteśmy w dupie,
to jest raz. I drugie, że mamy tę moc prawdziwych odpowiedzi.
Ula, skala czasu naszego jest prawdopodobnie, praktycznie rzecz biorąc, jeżeli myślisz o własnej przyszłości, to myślisz o roku albo o dwóch. Nie jesteś sobie nawet w stanie wyobrazić tego trzeciego roku, bo już nie wiesz, co się stanie w ciągu tych dwóch następnych. Nie wiesz, kto ci umrze w rodzinie, kto się urodzi. Nie wiesz, gdzie będziesz pracować. Mhm. Nie wiesz, gdzie będziesz mieszkać tak naprawdę. No. Nasze życie jest totalnie niestabilne.
Nie wiesz, kogo poznasz, który wpłynie na twoje decyzje.
Myślenie.
Nie? Myślenie, tak.
Tak. Nie wiesz nic, po prostu nic. I nie jesteś w stanie z powodu ilości niewiadomych planować powyżej tych dwóch lat. W ogóle dwa lata jest nieskończenie długą perspektywą tak naprawdę.
To prawda.
Więc jeżeli chodzi o masy ludzkie, o zachowania systemowe mas ludzkich, no to planujemy na dwa lata prawdopodobnie. Oczywiście korporacje planują na dziesięciolecia, to wiemy. No. Ale to jest inny rodzaj zwierzęcia w ogóle.
Lasy państwowe też na 10 lat jest plan urządzania lasu.
No, mamy nadzieję, że w ciągu dwóch następnych lat wszystko się zmieni w lasach państwowych. Ale nie tego też, nawet tego nie wiem.
Coś się pewnie zmieni, tak.
Tak.
Ale masz rację, z tym planowaniem to jest... Przy czym tutaj nie widać też działań, wiesz, na tę bardzo krótką perspektywę czasu, na następny rok, kiedy można było zatrzymać świat przy COVID-zie, bo dotyczy człowieka, wiesz... Niesamowite to jest, wiesz, i też ten taki kompletny brak przeżywania tego, że giną inni. Oczywiście, że natura nie ma próżni, że wraz, niektórzy nawet mówią, że to jest wielka przemiana ekosystemów, ale wymieranie tych, którzy nie powinni wymierać, jest faktem i nikt się nie smusi, wiesz, że 30% na przykład płazów jest już wymierające. No to przepraszam bardzo, to jest naprawdę już katastrofa straszna. I jakoś mnie, wiesz, zasmuca to, że trzeba obrazować to takimi strasznie szerokimi, silnymi gestami, typu niedźwiedź polarny, chudy, chodzi po krze, która jest coraz mniejsza. Mhm. I to są obrazy, jakimi ludziom się to jakby też potrafi jakoś...
Wbić w empatię.
Właśnie, no. Ale że te mniejsze organizmy, wiesz, w ogóle kompletnie mamy to gdzieś. Strasznie zdziwiona tym. Już nie mówiąc o świecie roślin, owadów. Co tam się dzieje? Wiesz, musi być pszczółka. Bo...
Bo jest pszczółka Maja.
Tak. I jak ona zginie, to zginiemy my.
To zginie Gucio.
Tak. Trutaj.
Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że absolutnie każdy gest, który powoduje połączenie, bo wszystkie połączenia są zerwane w tej chwili, szczególnie, wiesz, u dzieciaków, jak nie wrzucisz w błoto, po prostu nie przytopisz, to nie poczują siły natury, a tego oczywiście nikt nie robi, albo niewielu. Więc każdy gest, który jakkolwiek unaocznia i uzmysławia, dosłownie uzmysławia, horror tego, co się dzieje, jest dobry. Więc ja po prostu, ja już niczego nie krytykuję. We wszystko się włączam, w co mogę się włączyć, co mnie samej nie osłabia. Bo większość tych akcji niestety, które polegają na budzeniu przerażenia, nas przynajmniej osłabiają, chociaż to one też są potrzebne. Po prostu...
Są potrzebne, ale już, wiesz, trochę przypomina mi to efekt. Kiedyś o tym czytałam, studiując akustykę po prostu, bo w ogóle ciekawy jest dźwięk jako... Nie przekaźnik informacji, tylko w ogóle jako zjawisko dźwięku. Wiesz, i jest taki efekt w akustyce, że załóżmy pracuje 10 maszyn, bardzo głośno. Dokładasz 11, czujesz, że jest jeszcze głośno, ale jak już 15 dołożysz, czy 30 już nie. I mam wrażenie, że ta narracja o końcu świata jest właśnie już tą 15
maszyną.
Że już po prostu zaakceptowaliśmy, że to nie my. Okej, okay, ale byle do pierwszego. Mam wrażenie, że trochę ciężko jest teraz zdobyć nową, świeżą energię. Bo to taki ciągły stres, wiesz, ciągła presja taka. Ciężko jest do utrzymania.
Ja myślę, że poziom traumy raz też wysycony jest już po prostu nie do pogłębienia, ani też nie do przekucia w akcję, w działanie, w odwet.
Tak.
To jest bardzo trudny w ogóle moment, kiedy wiesz, zmieniasz bieg prądu z plusa na minus, z minusa na plus. Oczywiście pewnie upowiadam jakieś farmazony straszne naukowe, ale czuję to, co mówię i byłam świadkiem takich procesów. Wiem, że one są możliwe, kiedy energia ludzka się zmienia nagle. Po prostu z czarnej, okropnej, niemożnej, takiej inercyjnej, bezwładnej w taką, która po prostu nagle cię niesie.
No.
I to jest możliwe, tylko jest po prostu to jest bardzo, bardzo trudno to osiągnąć. Trzeba się piekielnie napracować nad tym.
Napracować, właśnie. To też chciałam powiedzieć, że to jest po prostu praca potrzebna. Ludzie myślą, że małymi gestami w ogóle. Kobiety i dzieci.
Kobiety i dzieci.
Dzieci. Tak. Dzieci, które są naprawdę formatowane już w kierunku panów świata. Dzisiaj miałam zresztą SMS-a od jednej pani urzędniczki z Wołomina, że w jednym przedszkolu wołomińskim, miejskim, mają problem z kowalami. W piaskownicy, że dzieci zaczęły się bać. To są, wiesz, kowal bez skrzydły, nieszkodliwy, pożyteczny owadzik, taki, czasami mówi się na nie tramwaj, taki z czerwonymi znaczkami.
Tak, wiem.
No, żywi się owocami, resztkami. I dzieci boją się, jest pytanie, co z nim zrobić.
Powiedziałam, co, zabić?
Zostawić w spokoju i powiedzieć, nie przenosić, to jest ich dom, no. I nauczyć dzieci, że
są fajne.
I tak, i że obok sobie razem żyją. Że to byłaby ogromny, krzywdzący gest, mimo że kowale by przeżyły, gdyby je przenieśli w drugie miejsce, bo na pewno by przeżyły, ale ten gest i dla kowala przyszłości, wiesz, że żyje w środowisku, gdzie człowiek może z nim zrobić wszystko i dla tych dzieci. Że wiesz, że sobie trzeba torować po prostu życie, niszcząc innych, przenosząc, bo to jest moja ziemia, byłby bardzo krzywdzący i ciekawa jestem, co oni z tym zrobią.
Wiesz co, nie, to tam trzeba wprowadzić, od razu ci powiem, element fikcji. To jest tak, trzeba zrobić bajkę o kowalach. I to dzieci powinny zrobić. Jest mama kowal, tata kowal, obojętnie, nie bać się antropomorfizacji.
Tak.
Po prostu zrobić sobie bajkę i najlepiej dzieci, żeby zrobiły komiks o kowalach. I to będzie hit.
Tak, porysować je, pokolorować.
Tak.
Jakby bliżej, inaczej opisywać. I pozwolić im patrzeć po swojemu. Zupełnie, wiesz. Lubkę dać, żeby, jeśli nie widzą tych ocząt czy nóżek. Ja mam bardzo fajne te nóżki. I w ogóle fajne są.
Nie no, dzieci w ogóle... jestem przerażona tym. A nie będziemy o tym mówić, bo nie będziemy słuchać tutaj zażynać naszą niechęcią do dzieci.
Dzieci w ogóle z natury są ekstra. Wiesz,
no pewnie, że są ekstra.
Tylko zaraz szkoła je zmienia w potwory, no.
Nie, no nie. Co, te rodzice je zmieniają w potwory najpierw, zanim szkoła się do tego zabierze.
No, chyba tak.
To zależy.
Z drugiej strony jest niszczycielski gest. Ale to popatrz, jaka grupa tak naprawdę teraz tylko protestuje. No tylko młodzieżowy strajk klimatyczny już. Właściwie to jest ostoja, ostatni bastion. Właściwie takiego ruchu, szczególnie w Polsce.
Słuchaj, jeszcze o czymś pogadajmy, o tym coś znośne.
No.
O fikcji.
No.
Bo fikcja, i to w te kowale to jest bardzo dobry punkt wyjścia, no. To jest moment, kiedy nie musimy się trzymać prawdy naukowej.
Tak.
Oczywiście sami poszanowanie możemy ją wykorzystać, powinniśmy ją wykorzystywać, ale możemy pożeglować wyobraźnią.
Tak, to jest taki brak teraz.
I to jest moim zdaniem, ja czuję coraz wyraźniej, że we wszystkich sytuacjach takiej właśnie głębokiej, nawarstwionej, już znieczulonej takiej traumy, w której, i ja mówię o traumie klimatycznej w tym momencie, chociaż przez długie lata się zajmowałam taką ludzką traumą, miejscami, które są taką zaskorupiałą blizną, która już w ogóle niczego nie czuje, bo jak się popuka w takiego strupa, to też ten strup jest mało wrażliwy. No, tak. No wiadomo, tak musi
strupiały.
Być. Strupiały jest. Ale jeżeli my już mamy tak społecznie wręcz, kolektywnie, taką warstwę strupieszałą, przez którą nic nie dociera, każda nowa informacja właściwie już tylko zostaje na powierzchni tego strupa. Wiesz, to, że w Kanadzie jest 50 stopni,
tak.
To już właściwie jest tylko potwierdzenie tego wszystkiego, co już wiemy.
No, no właśnie, tak.
Właściwie czekaliśmy na to.
Tak,
już byłoby dziwne, gdyby to się nie wydarzyło.
No.
I może to jest też bardzo dziwna skłonność ludzkiego umysłu do czekania i jakby skoro wiemy, że tak się ma dziać, to dlaczego tak się nie dzieje? I my już nawet czekamy na potwierdzenie tego no, złego scenariusza.
W Czechach. No, dopiero teraz?
Właśnie. Więc co należy... Znaczy, zawsze docieramy w rozmowach do tego samego momentu, ale wydaje mi się, że to, co jedyne może się przebić przez tego strupa, to jest fikcja.
No.
Czyli w ogóle, wiesz, ignorujemy bardzo ciasne takie ścieżki, które wykuwa nauka. No, no muszą być ciasne, bo muszą być precyzyjne.
Tak.
Nie możemy się pomylić.
No.
Groźba błędu w nauce jest po prostu samobójstwem.
Nie.
Prawda? Nie możesz się pomylić.
No, znaczy, oczywiście, że mogę się pomylić i to dobrze jest, właściwie wiesz, no tylko prawdziwi, dobrzy naukowcy się mylą i jeśli ktoś osiąga wyłącznie, wiesz, dociera do samej prawdy i tak on uważa, to znaczy, że on się skończył, że to jest jakby, że no wyobrażasz sobie, że cokolwiek wiemy o tym świecie, absolutnie, i nauka dokładnie tak samo cały czas szuka i popełnia wyłącznie błędy. Czasami się udaje, a czasami nie. Najbardziej, wiesz, lubię takie prace, które zakładają jakąś hipotezę i okazuje się, że ona jest błędna. To jest rewelacja. Uwielbiam. Ludzie się napracowali, wiesz, tyle lat i powiedzieli, nie. Nasze pierwotne zdziwienie danym zjawiskiem okazało się fałszywe, bo to w ogóle tego zjawiska nie ma.
Mhm.
Na przykład. To jest fajne.
Tak, ale przy okazji ile się dzieje, prawda?
Tak, tak.
I to jest to serdem.
Jest takie poszukiwanie, wiesz, prawdy i w ogóle, ale prawda, to właśnie to, o czym mówisz. Mam wrażenie, że nawet zauważ, jakim musimy, zresztą teraz do dwutygodnika piszę, wiesz, taki felieton o tym. Jezus, jak ja po prostu nie mogłam się nadziwić, że jest taki szał na to, że kwitnie jedna roślina, dziwidło olbrzymie, i wszyscy szaleją, kolejki, wiesz, do ogrodu botanicznego się ustawiały. Było to streamingowane, wiesz, przez internet, bo jest to wielki kwiat.
No tak.
Rozumiesz?
No, ale dziwisz się?
Ale dziwię się, bo za oknem kwitło wszystko wtedy.
Ale za małe.
Za małe, właśnie. I po prostu, więc to też chyba jest dowód na to, że ciągle musimy jakieś osiągać maksima, wiesz, jakieś... baobaby i słonie i sekwoje właśnie. Ciągle przyroda musi, wiesz, rekordy Guinnessa, żeby sama siebie przeskakiwać, żeby się ludzie zdziwili. A zobacz, ile tutaj się dzieje pięknych rzeczy. Popatrz, mrówki, ten rozkład tego liścia z zeszłego roku. Wiesz, tyle historii, popatrz.
No, to jest piękne.
No.
Procesy rozkładu w ogóle są cudowne.
Wspaniałe.
Gdyby nie procesy rozkładu, byśmy po prostu utonęli pod warstwą nierozkładających się
zwłok,
materii różnego typu. To wszystko prawda.
No więc wracając do tej fikcji, jakby rzeczywiście to jest jedyna nadzieja już. W ten sposób wlać coś do człowieka, poruszyć go, żeby poczuł energię, nie wiem, bo mam wrażenie, że wiesz, no już największy kwiat zakwitł, to co teraz?
A mi zawsze się przypominają, kurczę, no jednak mnie to przykuwa, biblijne plagi, takie starotestamentowe, mi się to podoba, taki wściekły Bóg, taki rozeźlony po prostu na maksa, nie jakiś tam kochający, wiesz, który wszystko wybacza, tylko taki, który po prostu jest na szczycie wkurzenia i po prostu spuszcza z góry, wiesz, wszystkie potworności, jakie można tylko sobie wyobrazić. Już zaczyna spuszczać, to już wiemy. I mnie to zaczyna cieszyć. To jest straszne. Ale gdyby tak przekonać Kościół na przykład, który ma taką władzę w tym kraju, żeby zaczął opowiadać o plagach starotestamentowych, o wkurzonym po prostu wszechmogącym.
Wiesz co, bo oni nie widzą, że oni są plagą.
No jasne.
Plagą, zresztą w piśmie jest o tym też mowa, że najwięcej szatana jest w szeregach Kościoła. Przecież Jezus mówił.
A wiesz, to i... łatwo pominąć.
No właśnie, tak. Szybciutko na drugą stronę w tym czytaniu. Ale masz rację, to jest fantastyczna tuba, szczególnie do ludzi, którzy są największymi niszczycielami. No.
Ula, zamknij oczy, wyobraź sobie. We wszystkich kościołach w niedzielę wierni po standardowym początku celebracji niedzielnych słyszą nagle, że muszą absolutnie zmienić swoje zachowania, że muszą zmienić swoje życie, ponieważ Jezus jest wściekły. I że ta burza w Szczecinie ostatnia nie była przez przypadek.
To pierwsze mrugnięcie.
Tak, że to jest w ogóle mrugnięcie powieki, że na teraz po prostu on bierze oddech i jak się wkurzy po prostu już na maksa, to nie zostanie z nas nic oprócz popiołu. Zresztą już zaczyna nas prażyć. 50 stopni w Kanadzie, część planu. Wyobraź sobie panikę, strach, rozmowy przy obiedzie, przy schabowym potem. No. Byłoby cudowne.
No.
Ja lubię takie systemowe rozwiązania.
No ale wiadomo, no, nasz Kościół jest w ogóle jakąś wyspą. Zupełnie, przecież Franciszek wyraźnie, ten wywrotowy papież wyraźnie akcentuje rzeczy, które związane ze środowiskiem. I nie ma to najmniejszego znaczenia.
No nie ma, oczywiście, że nie ma, bo to jest jakiś innowierca, słuchaj, w ogóle, wiesz, no. Wyłamał się. Nie, to w ogóle nie ma szansy.
Nie
to
ma szans.
Parę pokolenia, już będzie za późno. W każdym razie, moim zdaniem, tylko i wyłącznie fikcja nas uratuje.
No, masz rację, to jest dobry, wspaniały kierunek. I jest to uniwersalne, zauważ, że jest to język uniwersalny, że nie musisz mieć żadnego przygotowania, żeby cię to przerwało.
Żeby marzyć.
Tak, właśnie. Żeby marzyć, no i że to jest niezwykłe. Zresztą Mona Chollet bardzo piękną napisała książkę właśnie Tyranie rzeczywistości. Ona bardzo mocno akcentuje to właśnie, dlaczego nie marzymy. Co się stało z nami, wiesz, że
bo projektujemy.
Tak.
Dlatego nie marzymy.
No,
myślimy tak. Tylko o tym możliwym.
Tak. I w ogóle jakby, że osią życia człowieka jest praca.
Bo jest.
Chodzi o tę systemową, wiesz, od 8 do 16, wiesz, osiąganie coraz lepszych wyników, wiesz, system kary. Tak,
tak.
Kary i nagrody. Kapitalizm, no. No więc, wiesz, to jest takie zabawne, wiesz, bo ja mam to wrażenie teraz, jakie pewnie miało mnóstwo ludzi dawno, dawno temu i w każdej epoce, że świat się kończy. Jakiś. No więc,
a my jesteśmy chyba pierwszym pokoleniem, które to wie.
No właśnie, o to chodzi. Tak.
Czekaj, odegnę komara, który nam się zaplątał. Dobrze, teraz, ja, ponieważ jestem coraz starsza i to czuję na maksa.
Co ty?
Tak.
Jesteś starsza?
Jestem. Jestem i czuję to i nie jest mi z tym źle. To jest wszystko, wszystko jest według planu. Ale czuję coraz wyraźniej, że każda energia, którą wypluwam z siebie, do mnie wraca. Każda. I tego nie czułam, jak byłam młodsza. Byłam jeszcze w twoim wieku, tego nie czułam. Czułam, że po prostu pruję do przodu jak lodołamacz.
I oczywiście...
No, jest to bardzo dziwne uczucie, bo czujesz się coraz bardziej częścią. Częścią. I po prostu wszystko, co robisz, wraca. Chcesz czy nie chcesz. Każda, szczególnie wobec oczywiście ludzi, to się czuje najbardziej, bo odpowiedź jest natychmiastowa. Wobec roślin, wobec zwierząt to przychodzi z opóźnieniem, jest trochę stłumione, jest takie, jest okokonione czymś, czego nie znam, więc trzeba się przedrzeć przez ten kokon. Natomiast wiem doskonale, że wiesz, łagodność na przykład i taka nawet rezygnacja częściowo spotyka się po prostu z fontanną energii po drugiej stronie. I to jest nieprawdopodobne. Wszystko działa na zasadzie jakiegoś zrównoważenia. Więc jak ja idę w jakąś stronę, ale nie mam siły tam dojść, to ktoś mnie dopchnie. I to jest, oczywiście trzeba komunikować jakoś tam, nawet ciałem. Nie trzeba gadać o tym, ale trzeba dawać znaki światu. I pomyślałam sobie, że taką fikcją, która jest nam teraz strasznie potrzebna, jest uświadomienie ludziom, nie wiem, czy to jest fikcja w ogóle, w każdym razie uświadomienie ludziom, że każdy ich gest, każdy ich gest, każdy, który wymierzają światu, w jakimkolwiek wymiarze, nawet w najmniejszym, do nich wróci. Natomiast wydaje mi się, że fajnie byłoby naostrzyć narzędzia, które powodują ten powrót, te mechanizmy, naoliwić je, żeby on, ta odpowiedź była natychmiastowa, ostra i czasami miażdżąca.
Wiesz co, myślę, że, ta, że tymi narzędziami jest po prostu bardzo mocne wyostrzanie widzenia i słyszenia, wiesz? Bo tych gestów pewnie chyba już trochę rozumiem, co masz na myśli. No jak będę mówić to w kontekście oczywiście też ludzi, ale też też i roślin, więc rzeczywiście odpowiadają rośliny.
I, no ty to wiesz najlepiej w laboratorium.
Ale wbrew pozorom bardzo mocno, wiesz, tylko chodzi o to, że my tego nie widzimy.
Nie widzimy. Skala znowu.
I tym ostrzem, który by na nas działało, jesteśmy sami my. My się musimy naostrzyć.
My się musimy naostrzyć, ale maszyny też mamy cudowne. Maszyny to jest w ogóle nasze ogromne sprzymierzeniec, po prostu w widzeniu i rozumieniu. To jest po prostu, niesie nas to w świat. No w ogóle jest cudowne. Ja w ogóle jestem totalną fanką technologii. I jak tylko potrafię, to tego używam. Ale myślę o tym, wiesz co, myślę intensywnie o klątwie. W kontekście tego wszystkiego. I naprawdę chcę to zrobić. Przyjechałam tutaj w niedzielę w nocy, w to miejsce, w którym jesteśmy, w tej chwili rozmawiałam. Zbudziłam się następnego dnia jeszcze taka niecałkiem tu. Następnego dnia było bardzo gorąco, a trzeciego dnia wszystko mnie dopadło. Wszystkie rośliny, wszystko, czym jestem tutaj otoczona i wszystko mi o tym mówi. Zrób to. To jest ten moment. To jest ta energia, którą trzeba uruchomić. Więc to zrobię. I musimy to zrobić wszyscy razem. Bo ja poczułam, że to w ogóle kompletnie przyszło z zewnątrz i po prostu domaga się zrobienia. Jestem tylko tubą w tym momencie. I chciałabym, już zaczęłam nad tym pracować z tymi młodziakami, którzy przyjechali do Wrocławia na wystawę Nagi Nerw. I dopadłam ich w pociągu powrotnym do Warszawy. Usiadłam z nimi w przedziale, dałam im mój własny komputer i kazałam im pisać, bo ja nie mogę mówić i pisać, więc wszyscy mówiliśmy, a oni pisali. I oni wymyślili genialny system. Wymyślili coś takiego, że nie będziemy rzucać klątwy. No. To jest bez sensu, bo to jest w ogóle niebezpieczne. Tylko po prostu zrobimy taką zwrotkę. To znaczy, wymyślimy mechanizm, który uruchamia zwrot energetyczny. Jeżeli podnosisz rękę na jakiś ekosystem, to ten ekosystem zwraca się przeciwko tobie, nie tyle ekosystem, co twoja własna energia, zamiast dotrzeć tam, gdzie ma dotrzeć ze swoim niszczącym ostrzem, wraca do ciebie i niszczy ciebie. I to jest po prostu, ja podejrzewam, że fizycy kwantowi bardzo by się podniecili teraz tym mechanizmem, którego ja nie wymyśliłam, ale który chciałabym użyć. Myślę, że to jest bardzo sprytne i bardzo może być fajne.
Tak, to trochę taki efekt motyla też, prawda? Że drobne gesty tutaj mogą wpłynąć na coś bardzo, bardzo silnie, na coś gdzieś indziej.
Tak, ale ty myślisz o efekcie zewnętrznym.
No.
Ja myślę o takim, to jest, wiesz, jak się jedzie w krajach anglosaskich, czy jest U-turn. To jest taki zakręt, wiesz, dokładnie wraca do źródła ta energia, która jest wyprodukowana przez źródło. Po prostu pętla. I wyobraź sobie, co by się stało, gdyby ta fikcja, oczywiście, bo to już jest w relacji albo w kategoriach fikcji, gdyby rzeczywiście się urzeczywistniła, to byłoby bardzo, bardzo ciekawe.
No, ale jest to bardzo trudne. Wręcz niemożliwe.
No nie wiem, ja bym chciała się skontaktować z ludźmi od energii, z takimi, którzy umieją nią sterować, jakimiś szamanami, się zapytać, jak oni to robią i po prostu, żeby przyjechali i to zrobili, żebyśmy zrobili to wszyscy razem w tłumie.